kim są Serbo-Łużyczanie? Zapraszam do odwiedzin w Budziszynie i nie tylko. A będzie o historii Łużyc i najmniejszej narodowości słowiańskiej na świecie. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Kim są albo byli Serbo-Łużyczanie? Mam nadzieję, że nie byli, bo to jest dużo kultury i dużo wartości. Serbo-Łużyczanie to grupa etniczna, a tak naprawdę najmniejszy istniejący do dnia dzisiejszego naród słowiański, zamieszkujący ziemię łużycką, należącą do terytorium dzisiejszej Saksonii i Brandenburgii. Istnieje kilka hipotez na temat, kiedy Serbo-Łużyczanie pojawili się w okolicach Budziszyna, a także co ich wiąże z bałkańskimi Serbami, co na pewno jest ciekawą historią, aczkolwiek nie do końca wyjaśniono. Spróbuję zacząć od czasów starożytnych, czy też wcześniejszego średniowiecza. Zwykle się przyjmuje, że oni po prostu byli i są. Według pewnej teorii za wspólną ojczyznę Serbów bałkańskich i Serbów łużyckich przyjmuje się tak zwaną Białą Serbię, która obejmowała dzisiejsze tereny północnych Czech, Niemiec i Polski. Między Bobrem, Kwisą, Odrą na wschodzie, a rzekami Soławą z niemieckiego Sale i Łabą na zachodzie. Pierwsze potwierdzające tę informację źródło to kronika Fredegara, frankijskiego kronikarza z VII wieku, który to wspomina o Derwanie, władcy Surbiów, czyli Serbów, które wcielił swój kraj do tak zwanego państwa Samona, najstarszego wzmiankowanego państwa Słowian. Państwo to powstało, kiedy zjednoczeni to Słowianie bronili się przed dominacją władców awarskich, kolejnych przybyszy z Kaukazu, osiedlonych na Nizinie Panońskiej, teren dzisiejszych Węgier. Somon był frankijskim kupcem, który stanął na czele Słowian. I uwaga, mamy rok 623. Istnieje państwo, które jest w stanie wygrać wojnę graniczną z królem Franków, Dagobetem, z dynastii Merowingów. Wróćmy do księcia Derwana, który przez pewien czas oczywiście był lennikiem państwa Franków, bo państwo było malutkie. Jednak z czasem, jak wspomniałem, obrócił się przeciwko nim. Łupił też w ramach potrzeby środków Turyngię i Sasu. Historycznie wzmianki głoszą, a chodzi o dokument bizantyjskiego cesarza Konstantyna VII, że istniał tak zwany nieznany książę, prawdopodobnie brat Derwana, który przeprowadził Serbów z Białej Serbii, wspominanej już, czyli terenu historycznych Łużyc, przez góry dynarskie, tłukąc po drodze Awarów na tereny dzisiejszych Bałkanów. Istnieje legenda, że dał początek dynastii Wlasi Morowiczu, która rządziła w X wieku księstwem serbskim. Tyle z czasów dawnych. Przyjmijmy tezę, że Serbów bałkańskich i łużyckich łączą te same korzenie. W dość anonimowych kronikach, Chronikon Moizancense, znalezionych w Katalonii, pojawia się jeszcze Miliduch, mamy rok 806, który jednoczy plemiona serbskie przeciwko Frankom. Staje do walki przeciwko wojskom Karola Młodszego i ginie w walce na terenie dzisiejszej Saksonii. Najprawdopodobniej Turbosłowianie zganią mnie, bo chyba to jest zamach na tak zwaną Wielką Lechię, ale staram się mówić o tym, co znalazłem w źródłach i skracać to maksymalnie, żeby słuchacze zrozumieli, o czym mówię. W porządku, mamy naród na terenach dzisiejszych Łużyc, więc przejdźmy do czasów troszkę bardziej namacalnych. Więc w czasach lepiej nam trochę znanych Łużyce pojawiają się przy okazji ich aneksji i włączenia do państwa polskiego za czasów Bolesława Chrobrego. A na mocy pokoju podpisanego w Budziszynie Łużyce stają się polskie po to, aby już w 1031 roku, czyli 6 lat po śmierci Bolesława, wrócić pod panowanie Niemiec. Ziemia łużycka już potem w Polsce się nigdy nie znalazła, ale były epizody z Polską związane. Począwszy od IX wieku, Łużyce były intensywnie kolonizowane przez osadników z Flandrii, Saksonii czy też Turyngii, co powoduje, że część Łużyczan ulega tak zwanej pierwszej germanizacji, czyli są dwujęzyczni. W XIV wieku pojawiają się niestety zakazy używania języka łużyckiego w Cwikau czy Lipsku, więc za wyjątkiem terenu obecnych Łużyc, reszta ulega zgermanizowaniu. Tak na przykład serbska Kamienica, uwaga, tak, przez J, staje się Chemnitz. Łużyce przechodzą z rąk na rąk, a to są we władaniu Czech w ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego lub we władaniu Królestwa Węgier, aby w XVII wieku dostać się pod władanie elektorów saskich. Wydaje się, że podobieństwo języka czeskiego i łużyckiego w pewnym momencie pomogło w zachowaniu języka przez pewną część ludności. Pod koniec XV wieku, kiedy umarł król Maciej Korwin, rozpoczęto zabiegi o przejęcie zwierzchnictwa nad Łużycami. Kto je to rozpoczął? Polacy. Ówczesny król czeski Władysław II Jagiellończyk umieszcza królewicza Zygmunta jako namiestnika Łużyc. Zygmunta, późniejszego króla, nazwanego potem Starym. Jagiellonowie byli namiestnikami Łużyc w latach 1490-1526, do czasu, kiedy przy okazji zadymy tureckiej Habsburgowie przejęli kontrolę nad Czechami i Węgrami. W czasie wojny 30-letniej ziemia łużycka strasznie pustoszeje i postępuje czas naturalnej germanizacji mieszkańców, a w 1667 roku Fryderyk Wilhelm zakazuje nawet druków łużyckich. Odrodzenie języka łużyckiego pomaga reformacja. Nawet na początku XVIII wieku powstaje w Pradze seminarium łużyckie. Po Kongresie Wiedeńskim następuje już trwały podział Łużyc, bo górne Łużyce przypadają Saksonii, a dolne Łużyce Prusom. Zdecydowanie bardziej tolerancyjna Saksonia pozwala na zachowanie kultury Łużycan, natomiast Prusy Łużyczan zwalczają. I oczywiście nie pomaga zjednoczenie Niemiec przez Otto von Bismarcka, a także uprzemysłowienie regionu przed I wojną światową z całą rzeszą ludności napływowej. Jednak w 1912 roku powstała społeczno-kulturalna organizacja Serbów Łużyckich, tak zwana Domowina, Związek Organizacji Łużyckich, co naprawdę dobrze świadczy o odrodzeniu kulturalnym. Natomiast Republika Weimarska po I wojnie światowej, mimo konstytucji gwarantującej swobody, wcale nie pomaga niezależności Serbów Łużyckich. No i potem niestety pojawia się Trzecia Rzesza, gdzie Himmler opracowuje brutalny plan, iście brutalny plan masowej eksterminacji, to znaczy mordowania na miejscu, bezlitosnej germanizacji, bądź to wysyłania czy też deportowania do Polski. Istniały nawet propagandowe zabiegi socjotechniczne, które mówiły o Łużyczanach jako starogermańskiej nacji. Młodych Serbów wcielano masowo do niemieckiej armii, ale na szczęście istniało zjawisko masowej dezercji, gdyż Serbo-Łużyczanie potrafili się ukrywać na okolicznych bagnistych terenach. W 1937 roku działalność wspomnianej już domowiny zostaje zakazana jako antypaństwowa. Mocno pro-łużyccy duchowni i nauczyciele są deportowani z Łużyc, deportowani. Sporo z nich, literatów, nauczycieli, trafia do Dachau czy innych obozów koncentracyjnych. A Trzecia Rzesza konfiskuje tak zwany serbski dom i inne budynki oraz ich zbiory. Mija II wojna światowa. Łużyce zostają zdobyte przez armię sowiecką i drugą armię Wojska Polskiego, co wiąże się z bitwą pod Budziszynem, o której opowiem w następnym odcinku. Potem przychodzi DDR i mimo tak zwanego rozluźnienia polityki, spowolnienia germanizacji, jednak polityka komunistyczna wcale nie jest lepsza i dość mocno ogranicza wolność łużycza. Po czym przychodzi rok 90. Społeczność łużycka dość mocno stara się o utworzenie autonomicznej jednostki i połączenia Łużyc górnych i Łużyc dolnych. Jednak ówczesny rząd Helmuta Kohla nie chce się na to zgodzić. Świadomość łużycka niestety obecnie stopniowo zanika. przetrwali kilkaset lat, ale ze względów ekonomicznych rozjechali się po świecie i zostawili swoją piękną małą ojczyznę. Trzeba jeszcze powiedzieć kilka słów o języku. Obecnie Serbo-Użyczanie dzielą się na dwie grupy językowe. Górno-Użyczanie z rejonu Bałcen mówią językiem górno-użyckim. Natomiast Dolno-Użyczanie z rejonu Kotbas, czyli Chocieburza, mówią językiem dolno-użyckim. Jeżeli byśmy zebrali społeczność razem, jest ich około 50 tysięcy. Język górno-użycki jest bardzo mocno zbliżony do języka czeskiego, natomiast dolno-użycki do polskiego. Jest to chyba najbliższy polskiemu język słowiański. Zainteresowanym powiem, że istnieje, uwaga, dolno-użycka wersja Wikipedii. Możecie wejść sobie na stronę, poklikać i popatrzeć na podobieństwa językowe w ramach wybranych haseł. Jest to dość uboga zawartość Wikipedii w języku dolnoużyckim, ale na przykład jak wbijecie sobie Mickiewicz, to zobaczycie, jak określany jest ten poeta i dlaczego Mickiewicz wielkim poetą był, aczkolwiek u Gombrowicza chyba, nie, na pewno chodziło o słowackie. Ale wystarczy tego. Pojedźmy najpierw do Budziszyna, czyli do łużyckiego Budeszina albo do niemieckiego Bałcen. Czy powinienem powiedzieć o historii Budziszyna? Może troszeczkę, ale naprawdę nie chcę was zanudzić, to może być znowu kolejna opowieść. Jeśli zobaczycie lokalizację miasta, jest to skała z trzech stron prawie otoczona wodą, więc tam aż się prosiło o osadę. Założyli ją Słowianie, aby zostać zaraz potem podbitym przez margrabiów niemieckich. Historycznie, tak jak już wspominałem, Budziszyn powinien nam się kojarzyć ze wspomnianym pokojem w Budziszynie, na mocy którego przez chwilę należał do Polski. To mamy okolice roku 1000. Radość nie trwała długo, czyli 1018 pokój w Budziszynie, niecałe 20 lat później został włączony do Marchii Miśnickiej. Miśnia to po niemiecku Meisen. Kolejne nieoczywiste miasto do zobaczenia i na kolejną opowieść. Budziszyn powinien też się nam kojarzyć ze Związkiem Sześciu Miast, który na ziemi łużyckiej istniał kilkaset miast i bardzo silnie budował ekonomię tego regionu. I o tym jeszcze kiedyś powiem. Więc Budziszyn to Polska, Sasi, Czesi, Niemcy. Nie chcę przynudzać, ale jeśli się tam pojedzie, to fajnym ćwiczeniem umysłu będzie umiejscowienie miasta w różnych etapach dziejów Europy. Polecam. A na koniec ciekawostka. Przez setki lat był tam uznawany samorząd mieszczan łużyckich, czyli Słowian, więc trochę inaczej niż w magnackiej Polsce. A co zobaczymy w Budziszynie? Mogę powiedzieć tylko o kilku rzeczach, ponieważ Budziszyn może być miastem nie tylko na jeden dzień. Proponuję zacząć od zamku. Zamek Ortenburg to też trochę świadczy o historii tych ziem. Zamek Ortenburg został założony przez Niemców w 958 roku, czyli na terenach wcześniejszej osady Serbo-Użycza. Parę chwil służył Chrobremu. Potem, pod koniec XV wieku, już był w rękach Węgrów i był intensywnie renesansowo przebudowywany przez Macieja Korwina. Nawet powstała wtedy wieża Macieja na cześć węgierskiego króla. Na zamku obecnie znajduje się Serbski Muzej Budyszin, który wam opowie o historii i kulturze regionu. Nie martwcie się tym, że nie znacie niemieckiego, bo bardzo łatwo zrozumieć łużyckie rzeczy, w końcu jesteśmy Słowianami. Zobaczycie też rzeźbę królewicza Zygmunta. Stoi z mieczem na lwie, z aniołami po bokach. Miał facet mniemanie o sobie, ale syna spłodził tylko jednego, w dodatku bezpłodnego. Nic to, jak mawiał mały rycerz Wołodyjowski. Ruiny kościoła świętego Mikołaja to jakby druga strona miasta od zamku. Ruiny są obłędne na 1000 zdjęć. Tam zobaczycie zabytkowy cmentarz, gdzie znajdziemy nagrobki słowiańskie z napisami takimi jak: niech nasz żywa nadzieja dowiedzie do żywienia. Czyli chodzi o zbawienie, domyślacie się to, co znaczy. Czy też sporo znajomo brzmiących nazwisk i imion. Tak, 1000 lat Słowian na tej ziemi. No i uwaga, Bałcen to miasto musztardy, które jest muzeum musztardy, a też zauważyłem restaurację, znaczy zauważyłem i byłem tam, restauracje serwujące dania z musztardą. Bauzener Senf Stube. Senf to po niemiecku musztarda. Jadłem tam wołowinę w sosie musztardowym i pasowała do bardzo cierpkiego, taninowego, lokalnego czerwonego wina. Idąc szprewą wokół miasta, musicie natrafić na lokalny browar ze świetnym piwem, wspaniałym widokiem na urządzenia hydrotechniczne i lokalną dobromacz ciężką kuchnią. Wiecie, kartofle i szpek. Katedry Piotra i Pawła też nie wolno pominąć. Jest ona jedyną świątynią w Niemczech od 1524 roku jako świątynią używaną przez dwa wyznania, przez katolików i protestantów. Wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce. Wydaje mi się, że skończyłoby się to na egzorcyzmach. Porozumienie dotyczące użytkowania świątyni podpisano w 1543 roku. Znam oczywiście przypadki nowożytne, gdzie luteranie korzystali ze świątyni reformatów albo odwrotnie, ale tutaj mamy ekumenizm trwający 500 lat, zanim to było modne. No i teraz uwaga, tak chodzicie po tych miastach, to istnieje w ogóle mapa miasta z numerkami i opisami. Wszystkich historycznych atrakcji warto tą mapą podążać. Chyba od 1 do 15, ale nie jestem, od 1 do 15. No i teraz te dwujęzyczne napisy, bo wszystkie ulice są opisane podwójnie, czyli na przykład ulica przy katedrze, przy Petrowej Cyrkwi, a po niemiecku und der Petrikirche. Steinstraße, Kamienna, Hasa. No i co bardzo ciekawe, Wendischer Graben, czyli serbskie chrzebie. Wendischer to chyba od Wenedów, czyli najstarszej wzmianki o Słowianach. Czyli tak w niemieckim języku, może mówią Słowianie, nie wiem. I zagadka. Ta ulica po serbsku na nasze nazywa się Serbski Rów. Więc wszystkie ulice mają swe niemieckie i słowiańskie nazwy. Budziszyn to także miasto budowli hydrotechnicznych na Szprewie. Po prostu obejdźcie dół miasta wokół i nie zapomnijcie aparatu. Na rynku znajduje się fontanna. Pomimo starej figury ma nowożytny basen przedstawiający dzieje miasta. Na nim zobaczymy na ostatnim epizodzie generała Karola Świerczewskiego, tak, polskiego generała, zdobywcę miasta, niestety cudzą krwią. Niesamowite jest to, że ten relikt czasów słusznie minionych pozostał w centrum miasta do dzisiaj. To nie wszystko. Zbadajcie Budziszyn. Zapraszam. Zdziwią się ci, którzy myślą, że Łużyce są katolickie. Mnie także to zdziwiło, bo Łużyce w większości są protestanckie. Tylko mała enklawa wokół Budziszyna jest bardzo mocno katolicka. Sam Marcin Luther, ojciec Kościoła Ewangelickiego, niepochlebnie wyrażał się o Łużyczanach, nazywając ich die schlechteste aller Nationen, czyli najgorszym ze wszystkich narodów. A jednak nasunie się pytanie, dlaczego Łużyczanie stali się protestantami? Protestanci kładli nacisk na religijność w językach ojczystych. Od co? I tak, nieprzychylny Łużyczaną Luter i założony przez niego kościół pomogli przetrwać językowi w postaci Biblii czy pieśni religijnych. Niedaleko Bautzen znajduje się miejscowość Krostowic, akurat katolicka, czyli po łużycku Chrościcy albo Chruścicy. Tu także warto przyjechać, bo uwaga, wieś w 85% mówi w języku górnołużyckim. To taka swoista, żywa skamielina. Tu na przykład w roku 1945 ponownie powołano Stowarzyszenie Organizacji Serbo-Łużyckich Domowina, o którym już mówiłem. W latach 70. nawet odwiedził ich biskup Karol Wojtyła, tuż przed tym, kiedy został wybrany na biskupa Rzymu. Byłem tu na festynie. Fascynujące było słyszeć słowiański język w Saksonii. Ale z chruścicami wiąże się pewien mroczny epizod. Epizod polskiej krwi. Ale o tym w następnej audycji. Pozdrawiam.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.